Nie, chwała Bogu, i chcemy powiedzieć świadectwo. Znowu Arka, bo to jest cud naprawdę tam być i służyć tym ludziom. Ja pojechałam tam z wersetami, pierwszy raz pojechałam tam z wersetami z listu Jakuba, ale przeczytam tylko jeden, bo ich jest wiele, ale tylko niech się... Niech wie, bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi, jego wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. I tak jest. To może tyczy się i do braci, do zagubionych owcy, ale myślę, że też i do tych ludzi, którzy tam są. Jeździmy tam co piątek już od ponad 3 miesięcy i od samego początku Bóg tam działa, tak naprawdę czyni cuda. Po raz trzeci, kiedy tam byliśmy, a po raz pierwszy ja, która poszłam i po salach i zaczęłam zapraszać ludzi na spotkanie, na stołówkę, Pan pokazał mi kobietę, która siedziała na wózku. Ja ją tak usilnie prosiłam, żeby zeszła tam, bo widziałam, że jeszcze może ma jakąś tam siłę zejść. Ona powiedziała, że nie, nie pójdzie tam, bo ona jest przyklejona do tego wózka. Więc ja mówię, to my panią odkleimy. Brat Mariusz, nie mój, tylko tam, nie wiem jak on się nazywa, ten, przez którego Bóg otworzył nam drzwi, on był razem ze mną. I ja mówię, Mariusz, to pomożesz. Ona mówi, nie będę tam szła. A się pytam, czy wierzy w Boga? Ona powiedziała tak i miała łzy w oczach. Już na samym początku właśnie tego mojego pytania już widziałam łzy. A chcesz, żebym się o ciebie pomodliła? Tak. Wiecie, poprowadziłam ją w modlitwie. Przyjęła Jezusa, poprosiła o wybaczenie grzechów. No i zostawiłam ją. Kiedy w niedzielę pojechaliśmy po osoby do Arki, żeby ich zabrać stamtąd, dowiedziałam się, że ona odeszła. Pan jest dobry. Naprawdę. Drugą osobą taką była Beata. Ona była tutaj u nas raz. Tak zasłabłam, że nawet kojarzycie ją. Kiedy szykowaliśmy się do Wigilii w Arce, tuż dzień przed Wigilią, przed tą uroczystością tam, pojechaliśmy z pastorem i z Mają do ośrodka, ale Pan mnie tak, ja tam byłam, popatrzyłam jak to zorganizować, jak to wszystko, żeby to działało, ale Bóg przede wszystkim to posłał mnie do tej Beaty. Miałam nawet taki, ja nie wiedziałam, nawet miałam taki malutki prezencik, który ja sama osobiście zrobiłam i zastanawiałam się dla kogo. I ja to drapłam po prostu i pobiegłam do niej. To było 19 grudnia. Ona mówi, że się bardzo źle czuje, ja się pomodliłam o nią, prosiła o modlitwę. Aha, ale w ogóle jeszcze wracając to, 2 tygodnie przed tym wydarzeniem ona poprosiła mnie o modlitwę i ja się z nią pomodliłam, bo powiedziała, że ma raka i ona, że to już jest koniec jej. I ja się pomodliłam o nią, ale tak naprawdę to Bóg się o nią zatroszczył. I kiedy ona powiedziała, że się źle czuje, ja mówię, wiesz co, to się wymieńmy numerem telefonu. Ja się z nikim tam nie wymieniam numerem telefonu, tylko jej podałam. I ja mówię, gdybyś potrzebowała modlitwy, to dzwoń. I ona zadzwoniła wieczorem. Ja nie odebrałam tego telefonu, bo pomyślałam, że no. Ale zadzwoniła koło 22 wieczorem i odebrałam ten telefon i ona się tak ucieszyła. Mówi, Basia, jak ja ci dziękuję, że ty odebrałaś ode mnie ten telefon. Mówi, bo ja jestem na SOR-ze w szpitalu i prawdopodobnie zostanę w szpitalu, bo mam złe wyniki. Ja mówię, dobrze. I to było dzień przed tą Wigilią, przed tym piątkiem. I już utrzymywałam kontakt telefoniczny i obiecałam jej, że w niedzielę przed świętami, że ją odwiedzę. No i miałam jechać sama tam do tego szpitala do niej, ale Pan tak to wszystko poukładał, że Mariusz pojechał ze mną. Nie, opierał się wprawdzie.
Tak, nie wiem dlaczego, ale no, wiem dlaczego. Diabeł pracował usilnie, żeby mnie zniechęcić do tego. I na początku tak niewinnie, że o, bo to jest kobieta, Basia powinna jechać, będą rozmawiać na może jakieś sprawy kobiece, intymne, to może nie powinno mnie, nie, na pewno nie powinno mnie tam być. I no, nie przyjąłem jak gdyby tego nakazu, że powinienem jechać, ale tutaj przed samym nabożeństwem niedzielnym, a mieliśmy jechać po nabożeństwie, przyszła mi taka myśl, wymyśl coś, żeby nie jechać, znajdź jakiś powód, żeby się przekonać, żeby nie jechać. I to od razu taki zaświeciło ostrzegawczą lampkę, że to nie może być myśl z Boga, prawda? Jeśli tak otwarcie cię zniechęca do tego, to coś tutaj jest nie tak. Ale no, przeszło nabożeństwo i Basia mówi, no to zbieramy się, jedziemy. Ja mówię, chyba powinnaś pojechać sama, ja zostanę w kawiarence i poczekam na ciebie. A Basia mówi, nie, chcę, żebyś jechał ze mną. I po prostu powiedziałem, tak, to jedziemy razem.
I pojechaliśmy.
Nie dlatego, że to Basia powiedziała.
Ale powiemy, bo to dalszy ciąg będzie tego. I pojechaliśmy do niej, nie mogliśmy tam trafić zresztą. Trafiliśmy, rozmawiamy, ucieszyła się bardzo, ale widać było, że jest taka słaba. Więc rozmawiamy i ja do niej mówię, wiesz co, to my się będziemy zbierać. I tak naprawdę... Gdyby nie Mariusz, to ja bym się o nią nie pomodliła. Ja po prostu chciałam uciekać stamtąd, a Mariusz zapytał ją, czy chcesz, żebyśmy się pomodlili? Ona powiedziała tak. I Mariusz się modlił.
Wiecie, to było naprawdę takie niesamowite, bo byli tam w tej sali jeszcze inni ludzie do tej drugiej osoby, która była w tej dwójce, a nagle przyszło to, że to było oczywiste, że zapytam. I zapytałem na głos i zaczęliśmy się głośno modlić wszyscy. Widziałem, że ona płacze, że to jest dla niej coś ważnego. I później jeszcze Basia też w takim, no, pomazana duchem powiedziała, powtarzaj za mną te słowa. I Beata wyznała Jezusa na głos. Wszystko było niesamowicie. Poprosiła o przebaczenie grzechów i przyszło mi od razu do głowy właśnie, że nic nie wiemy o niej, jaka była jej przeszłość, jakie było jej życie, ale że to wszystko już właściwie nie ma znaczenia. I ja cały czas się modliłem, to wam powiem szczerze, o zdrowienie, o wyzdrowienie dla niej, żeby Bóg ją uzdrowił. I wszystko to czyniłem z taką myślą. I dlatego jak... No, kilka dni później, Basia jeszcze w międzyczasie próbowała się dodzwonić do niej, dzwoniła.
Ale nie odbiera, był tak, wyłączony telefon.
Właśnie. Już. I cały czas miałem taki jasny umysł, że będzie cud, po prostu. Ale po ludzku myślałem, że to będzie cud uzdrowienia. No mów teraz ty.
Ja już szczerze mówiąc taka też po różnych tam wydarzeniach taka troszeczkę zniechęcona byłam, kiedy pojechaliśmy w piątek w Nowym Roku do Arki, dowiedziałam się, że Beata odeszła. I Bogu chcę podziękować za to, że o nią się tak bardzo zatroszczył i o tamtą panią, która miała 97 lat, Beata nie wiem ile miała, ale była młodą kobietą i my jesteśmy tam po to, że i tak dotarło do mnie, że Bóg się nigdy nie spóźnia. I będąc tam, jeżdżąc tam, ja widzę, jakie dzieło czyni Pan Bóg. Jest z nami tutaj starsze małżeństwo, którzy wymagają naprawdę modlitwy. Jest Zbyszek, który na wózku siedzi, jest Grażynka, która też przyjeżdża. To cztery osoby, które przyjeżdżają do nas, one naprawdę potrzebują modlitwy. I zachęcam was, naprawdę, bo tam jest cudowny czas, pomimo że widzimy, że tam jest dużo różnych spraw niezałatwionych, że tam
dużo
nieprzebaczenia jest, ale jesteśmy im tam potrzebni. Bóg tam otworzył nam drzwi i jesteśmy im tam potrzebni. I zachęcam was, żebyście się zgłaszali do służby
ale,
tam.
Ale przede wszystkim do modlitw.
Tak, i mówienie świadectwa, bo to im tam jest też potrzebne. że dziękujemy, chcemy chwałę oddać Panu Jezusowi.
Już docierają do mnie wspaniałe świadectwa tego, że ten tydzień postu, a w zasadzie 2 tygodnie postu, które minęły za nami, już przyniosły owoc. Przed nami kolejne dni. Nasz post trwa 40 dni. To nie znaczy, że wszyscy przez 40 dni nie jedzą i nie piją, ale wiem, że niektórzy wierzący już podjęli takie wyzwanie, że przez kilka dni nie jedli, czy też powstrzymywali się od być może uciech tego świata, żeby skoncentrować całą uwagę na Jezusie i już to przyniosło błogosławiony plon. Czy ktoś z was ma takie świadectwo w swoim sercu, że to zaowocowało już w waszym życiu? Możecie dać jakiś znak, nie wiem, mrugnąć powiekami, podnieść rękę, nie wiem, cokolwiek. Wierzę, że tak jest, prawda, że tak jest? Ale też niezwykle ważną rzeczą dla nas w tym okresie jest to, byśmy otworzyli się na słuchanie Bożego głosu. I dzisiaj chciałbym przeczytać i rozważyć razem z wami fragmenty Bożego Słowa, które uświadamiają nam indywidualnie jako wierzącym i nam jako Kościołowi, że słuchanie i odkrywanie Bożej woli dla naszego życia i dla naszego Kościoła jest tak ważne, jest tak niezwykłe, że powinniśmy przyłożyć do tego jeszcze większą wagę niż być może do tej pory. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie słuchamy Bożego głosu i nie odkrywamy Jego woli, to znakiem tego, że nie Jego, a nasza wola się realizuje. Wydaje się, że to jest takie jak slogan trochę, który rozbrzmiewa, ale Kościół nie jest naszą własnością, nie jest moją własnością. Kościół jest własnością Jezusa Chrystusa. I choćby ten powód już powinien skłaniać nas do tego, byśmy sięgali do źródła Bożego Słowa i to, co robimy, wiedzieli, że czynimy pod kierownictwem Jego Ducha Świętego, aby to, co się wydarzy, zawsze było dla Jego chwały. Ale też jako ludzie potrzebujemy w naszym codziennym życiu wiedzieć, że Bóg kieruje naszymi myślami, naszymi sercami i naszymi czynami, żebyśmy nie pogubili się, żebyśmy nie podjęli złych decyzji, niewłaściwe decyzje, żebyśmy nie zaplątali się w galimatias naszych emocji połączone z naszymi zachciankami, a później mieli pretensje do Pana Boga, dlaczego nasze życie tak się potoczyło. Na dowód tego chciałbym przeczytać kilka fragmentów, czytając Dzieje Apostolskie, tak jak to mamy w zwyczaju od kilku tygodni na naszych nabożeństwach i niedzielnych, i środowych. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, i czytamy oto tak od początku tego fragmentu. A w Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Basiu, zbyt sugestywna byłaś tutaj. Symeon zwany Niger i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą i Saul. To ciekawe, że ten Saul, my się domyślamy, że to jest oczywiście apostoł Paweł, tutaj jeszcze tak nazwany, dlaczego jest wymieniony na końcu? Dlaczego w tym momencie ta tak ważna postać, która wybiła się w Nowym Testamencie, ponieważ to jego listy są głównie tą doktryną, tą nauką apostolską, którą my przyjmujemy. Ale w tym momencie, jak widać, jego rola jeszcze nie była tak przodująca w Kościele. W tym momencie był razem z braćmi, sługą, jak wszyscy inni. I myślę, że pozostawał w tym znaczeniu duchowym przez cały czas, ale tak właśnie był postrzegany. Nie ma znaczenia to, kim jesteśmy my jako ludzie. Nie ma znaczenia nasze pochodzenie, nie mają znaczenia nasze funkcje. W zasadzie, gdy żyjemy w Kościele, to wszyscy stajemy przed obliczem naszego Boga w pierwszym szeregu. Wszyscy stajemy na tej równej ziemi. Wszyscy stajemy z taką samą potrzebą i otwartością. Nie ma tutaj większych i mniejszych, choć różne mamy funkcje. Ale czytając dalej, a gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Oto wzór i przykład pierwszego kościoła Nowego Testamentu, w jaki sposób oni to robili. Widzimy, że zebrali się bracia i nazywamy to odprawieniem służby pańskiej, cokolwiek to może oznaczać, czy to był ciąg modlitwy, czy to był ciąg jakiegoś nabożeństwa, ciąg czuwania nocnego i też dziennego w modlitwie i w poście. Ale jak widać, był to dobry czas, aby Duch Święty w tym momencie do nich przemówił. I nie pomijałbym też tutaj tego faktu, że było to powiązane z postem. Jak widać, post ma znaczenie również i w Nowym Testamencie. Być może to zapomniane narzędzie, może zbyt mało używane, ale jeżeli chcemy odkrywać Bożą wolę, to musimy na tyle się wyciszyć, by móc usłyszeć, by być zdolnymi wysłyszeć ten Boży głos. Żyjemy w chaosie medialnym, emocjonalnym, ludzkim. Docierają do nas zewsząd, jak inwazja niemal wszelkiego rodzaju wiadomości, i wyłonić z nich te najważniejsze, nie pozwolić, aby inne zainfekowały nasze życie, jest wielką sztuką i też naszą chrześcijańską odpowiedzialnością, aby wyłonić te, które są zgodne z Bożym głosem. Niedługo będziemy dokonywać wyborów związanych z naszym państwem, będziemy mogli podejmować jakieś decyzje, które określą kolejne lata przyszłości. Nie będziemy tym jako Kościół się zajmować, pewnie wskazując na poszczególne osoby czy na opcje polityczne. Nie wolno, myślę, nawet nam tego robić, ale powinniśmy być na tyle wyciszeni, by usłyszeć ten wewnętrzny głos, który przekonuje nas, co jest zgodne z Bożą wolą, do czego Bóg nas powołuje, co jest Jego pragnieniem dla naszego życia. I dlatego musimy niektóre opcje, które się pojawiają niemal jak programy w komputerze, wyłączyć po to, żeby ten system, który Bóg chce wdrożyć w nasze życie, nie miał żadnych przeszkód. Bóg nie zawsze musi mówić głośniej niż inni, ale my powinniśmy być na tyle cicho, aby móc Go wysłyszeć, aby On stał się tym głosem rozbrzmiewającym wyraźnie w naszych sercach, i temu celowi służy post. Zobaczcie, jak ważna decyzja dokonywała się. Nie wiem, kto zwróciłby wtedy uwagę na Saula. Jak widzimy, on nawet na tej liście jest wymieniony gdzieś tam na końcu. Barnaba jest wymieniony na pierwszym miejscu, ponieważ był znaną postacią, był rozpoznawalny, był ceniony, dał dobre świadectwo. Ale to Bóg zadecydował, którzy z tych braci będą teraz wybrani i posłani dalej. To On przemówił do serc ludzi i stało się to dla nich tak jasne. Duch Święty przemówił w wyraźny sposób, aby poruszyć ten zbór, by objawić swoją wolę. Jak my odkrywamy? No, możemy zrobić zebranie członkowskie i większość zadecyduje, ale czy w ten sposób odkrywamy Bożą wolę? Możemy się zastanawiać i wybrać dla nas najbardziej opcjonalną taką rzecz, która wydaje się zdroworozsądkowa, ale czy tym mamy pewność, że jest to wolą Bożą? Ja chciałbym żyć osobiście w miejscu, gdzie wiem, że każdy krok, który wykonuję, i kierunek, w którym idę, jest zgodny z tym, do czego Bóg mnie powołuje. Wy również tak pragniecie? I temu celowi również służy post i modlitwa. To czas naszego wyciszenia, by Bóg przemówił w wyraźny sposób, określając swoją wolę i kierunek dla każdego z nas. I nie jest to tylko kwestia indywidualnych ludzi, ale jest to obowiązek nas wszystkich. Bóg nie tylko do jednej osoby, ale do wszystkich chce przemawiać. Kiedyś Mojżesz powiedział, oby wszyscy byli prorokami Pana, oby wszyscy odkrywali Jego wolę, oby wszyscy mieli ten Boży głos, który będą mieć dla siebie, a może też dla innych, aby w ten sposób Pan został uwielbiony. Dlatego tak ważną rzeczą jest, byśmy trwali w modlitwie i w poście. I później, gdy oni to usłyszeli, dali temu posłuszeństwo. Mogli też sprzeciwić się temu. Może ci bracia bardziej wydawali się potrzebni tam, w tym miejscu. Może chcieli rozwinąć jeszcze kolejną służbę w kościele, ale nie, Bóg chciał posłać ich dalej. My jako Kościół nie jesteśmy tylko powołani, by być w jednym miejscu, ale tak jak o tym też mówiliśmy na środowym nabożeństwie, Bóg chce, aby nasza służba, aby nasza przestrzeń budowania Kościoła mogła sięgać całego Bożego terytorium, jakim jest ten świat. I tak zadaję sobie sam pytanie, czy w ten sposób służę, czy w ten sposób zaangażowane jest moje serce, moje modlitwy, czy w ten sposób zaangażowane są też nasze działania, czy w ten sposób realizujemy Boże powołanie. A gdy Bóg mówi, to czy daje Mu na tyle posłuszeństwa, aby zrobić to, czy myślicie, że przyjęcie Bożego głosu i zrobienie tego pierwszego kroku nie wiąże się z pewnym napięciem, które nam towarzyszy? O wiele łatwiej nawet czasami jest poznać to, ale zrobić ten pierwszy krok nie jest rzeczą już taką łatwą, ponieważ wiąże się z ceną, ze zobowiązaniem, może z trudnościami, które się pojawią. Basia tutaj i Mariusz bardzo ładnie zaprezentowali służbę w Arce i wydawałoby się, że gdy tam idziemy, o to niebo jest nad nami otwarte, wszystko pachnie i jest cudowne. Kiedy tam wejdziecie, będziecie przeorani, kiedy tam wejdziecie, zostaniecie naprawdę dotknięci tym, co zobaczycie. Jest to wielkie wyzwanie i czasami, gdy wychodzę z tego miejsca, to przez kilka minut nawet nie wiem, co powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ zobaczyłem potrzebę i czuję się taki słaby w tym i taki nawet niegodny wręcz w tym, żeby odpowiedzieć tym ludziom na wszystko, czego oni potrzebują. I wiem, że tylko Bóg może to uczynić, a mimo to jestem tam, mimo to chcę to wykonywać. I kiedy robię to, wiem, że robię to zgodnie z Bożą wolą i przychodzi też i radość, i satysfakcja do naszego życia. Modliliśmy się o otwarte drzwi i Pan je otworzył. Bóg objawił swoją wolę, kiedy my wołaliśmy do Niego. Dlaczego? Bo modliliśmy się, dlatego, bo oczekiwaliśmy i Pan wskazał nam kierunek. I kiedy Ty będziesz to robić, poświęcisz na to czas, nie załatwiaj swoich życiowych spraw w 5 minut, w 15 minut, no może jeden dzień na to wystarczy. Może potrzebujesz 40 dni, a może potrzebujesz nawet jeszcze dłuższego okresu, może roku czasu, żeby w pełni rozpoznać to, czego Bóg dla siebie pragnie, a później cieszyć się przez resztę swojego życia. Życie też nauczyło mnie, że ludzie przychodzą z określonymi potrzebami i chcieliby, żeby ktoś za nich to załatwił. O, powiedz mi, bracie, co mam czynić? Wiesz co, mogę Ci wskazać fragmenty Bożego Słowa. Oczywiście, jeżeli będę miał jakieś prorocze słowo, to chętnie Ci je przekażę, włożę na Ciebie ręce. Ale w większości sytuacji to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to słowo przyjąć. Prawda, że tak? To jest naszą dojrzałością, żeby przyjmować Boże Słowo, a później pozwolić, by ono objawiało się w naszym życiu. Fajnie jest, gdy inni również to rozpoznają i kładą na nas ręce i posyłają nas, że nie jesteśmy w tym samozwańczy i nie robimy to tylko dla własnego poklasku i realizowania własnych potrzeb. Chciałbym, żebyśmy przeszli do 15 rozdziału, niełatwego rozdziału w Dziejach Apostolskich, dlatego że jest tutaj problem do rozwiązania i na podstawie tego rozdziału uczymy się również, w jaki sposób my powinniśmy niektóre problemy rozwiązywać w życiu zboru i być może też i w naszym życiu. I rozpoczyna się od fragmentu. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Oto pierwszy kościół wydaje się tak święty, tak pełen ducha, tak pełen ognia i zapału. I już na samym początku zaczynają pojawiać się problemy. Oto przychodzi jakaś grupa ludzi, którzy zaczynają siać naukę, która doprowadza do podziału w tym kościele. My nawet nie wiemy, skąd ci ludzie się wzięli. Nie mamy żadnego zaplecza, żadnego autorytetu, który za nimi stoi. Po prostu pojawili się, gdzieś może usiedli sobie z tyłu, znaleźli wokoło siebie słuchaczy i przedstawili im swoją naukę. I w ten sposób rodzi się niebezpieczeństwo dla całego Kościoła. Paweł i Barnaba od razu zajęli się tym problemem. Nie pozwolili, żeby to rozprzestrzeniło się, powodując jeszcze większe zniszczenia. Przeciwstawili im się. I tutaj nawet jest określenie, że ten spór był bardzo mocny. To znakiem tego, że stanęli naprzeciwko siebie, Paweł, Barnaba oraz oni i powiedzieli, nie zgadzamy się ze sobą. Może były tam słowa pełne emocji, ale chodziło o zdrowie i życie Kościoła i musimy być świadomi, że gdy Kościołowi zagraża niebezpieczeństwo, gdy pojawia się fałszywa nauka, która próbuje podzielić nas, co jest niezgodne też z Bożą wolą dla tego Kościoła, musimy mieć odwagę się temu przeciwstawić, prawda? Nie pozwolić, aby ci ludzie znaleźli posłuch. Musimy dać im odpór. Czasami nawet potrzeba ingerencji z zewnątrz. I dostatecznie długo jestem w kościele i jak nawet wiecie, jestem członkiem Rady Krajowej i w kilku sytuacjach musiałem interweniować w zborach, których by dzisiaj nie było, gdyby nie pojawili się mądrzy bracia z zewnątrz, którzy zainterweniowali i to tak zdecydowanie, aby uratować ten kościół. Oni tak jak w liście do Galacjan przyszli i zaczęli roznosić tą wieść. No tak, zbawienie jest, ale żeby być w pełni zbawionym, to potrzebujesz jeszcze i to, i to, i to. Musisz po prostu wykonywać zakon. Potrzebujesz być obrzezany, potrzebujesz wykonywać wszystkie przykazania, może obchodzić wszystkie święta i tak dalej, i tak dalej. 623 przykazania. Nie wystarczyła im już czysta, święta łaska Boża, tylko musieli coś do tego dodać. I wiecie, ja jestem wychowywany w kościele, czy wychowywałem się w kościele, gdzie uczono mnie, że żeby być zbawionym, to oprócz łaski potrzebuję jeszcze dołożyć do tego wszelkie moje starania. Muszę wykonać pewne rytuały, aby poprzez nie osiągnąć zbawienie. I gdy przyjąłem łaskę i gdy zostałem przez nią zbawiony, czy myślicie, że te myśli nie pracowały we mnie, które mówiły, ale czy to wystarcza, czy aby na pewno, czy nie powinieneś coś więcej uczynić? Było to jak trochę w tle, tak gdzieś za mną, ale wciąż przyświecało to moim myślom. I dzisiaj nawet, gdy przedstawiam ludziom Ewangelię prostą, jasną, ja już doszedłem do tego, żeby cieszyć się ze zbawienia z łaski i nie bać się tego, że może nie jestem w pełni doskonałym człowiekiem, że Bóg nie czyha, aby tylko przyłożyć mi i rozprawić się ze mną, powiem, z powodu jakiejś błahostki w moim życiu. Wiem, że tylko ze zbawienie, ale te rzeczy pracują, gdy przedstawiam tą Ewangelię, ludzie przyjmują, mówią, ale jeszcze coś potrzeba, jeszcze musimy coś uczynić, jeszcze coś musimy do tego dodać, ponieważ te rzeczy zostały zainfekowane w nas, zostały włożone od samego początku. A ja wierzę, że człowiek może być zbawiony tylko z łaski. Życie później z łaski. Niech będzie jak najlepsze, jak najpiękniejsze. Niech będzie usłane wielkimi, wspaniałymi czynami, którymi oddamy chwałę Bogu. Ale zbawieni jesteśmy tylko z łaski. Tylko dzięki Niemu. Ta jedna chwila, ten jeden moment, kiedy przyjmujemy naszego Pana, kiedy otwieramy przed Nim nasze serce, decyduje o naszej wieczności. Wy również tak wierzycie? I jesteście dzisiaj tutaj tylko i wyłącznie z łaski Bożej. Jesteśmy Bożymi dziećmi tylko dlatego, że Bóg zaingerował i dał nam ten wspaniały dar, a my mogliśmy zrobić dwie rzeczy, albo Go przyjąć, albo Go odrzucić, ale nie możemy nic do Niego dołożyć. I taka musi być również nauka. To nie oznacza, że nie możemy dyscyplinować ludzi, zachęcać do uświęconego życia, ale zbawienie może być tylko z łaski. I spór trwał dość mocno i bracia musieli wyjść nawet na zewnątrz i tam, kiedy się znaleźli, to zaczęli opowiadać, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał przez niektórych z nich. Lecz niektórzy, już później bracia w Jerozolimie, lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, wiersz 5, może którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu, może nawet wśród wierzących w Jerozolimie. Wiecie, widać znaczenie ma to, jakimi ludźmi byliśmy wcześniej. Nie chciałbym pójść za daleko, ale powiedzmy, że jesteś człowiekiem, który zanim narodziłeś się na nowo, byłeś świadkiem Jehowy. Trudna rzecz, prawda? Bóg ma łaskę nad każdym człowiekiem, ale czasami niektóre zbory, czy pewne grupy ludzi jakby pachną swoją przeszłością. Jestem czasami w zborze i widzę, że głównym tematem jest problem uzależnienia od alkoholu. Dlaczego? Bo 99% w tym zborze ludzi to byli alkoholicy. I ten temat wciąż jest. W niektórych właśnie dlatego, że byli ludzie w strukturach tej nauki i gdzieś to zawsze kładzie się cieniem, kładzie się cieniem. Wiecie, ja chciałbym, żeby Kościół całkowicie z takiego cienia był wyzwolony. Żeby ludzie nie przychodzili i nie mówili, ale tam, wiesz, kiedyś w przeszłości my tak żyliśmy, my tak praktykowaliśmy. I być może twoje doświadczenia gdzieś kiedyś w przeszłości były inne niż teraz tutaj na tym miejscu, ale nie jesteś powołany do tego, żeby przywoływać przeszłość i zmieniać nas. I jesteśmy powołani do tego, by odkrywać tutaj to, czego Bóg chce dla nas i w mocy realizować dla Jego chwały. Czy rozumiecie mnie? Mówię, każdy z nas może wywodzić się z różnych środowisk i gdzieś za nami jakaś myśl, jakaś rzecz może się ciągnąć, ale obyśmy byli na tyle dojrzali, by stanąć przed obliczem Boga i wybrać to, co jest Jego wolą dla nas. My, którzy jesteśmy tak różni, każdy z nas będzie miał swoje osobiste zapatrywanie, każdy z nas będzie chciał iść w swoją stronę. Dla niektórych uwielbienie będzie za długie, dla innych będzie za krótkie. Dla jednych kazanie będzie zbyt płytkie, dla innych zbyt głębokie. Każdy z nas ma swoje indywidualne oczekiwania i nie jesteśmy w stanie pewnie wszystkich zaspokoić, ale abyśmy stanęli razem i wypracowali taki model, taką formę i takie działania, które będą przede wszystkim służyć Bożej chwale, ale do tego potrzeba tego wewnętrznego też głosu Ducha Świętego, który przekona nas samych, pozwoli nawet zaprzeć się nam samym, abyśmy mogli wybrać to, co służy Jego dobru. I wtedy stanął Piotr i powiedział, wy wiecie, bracia, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał. Fajne słowa, prawda? Wyobraźcie sobie, że staje. Wy wiecie, bracia, myślcie, co chcecie, ale Pan i tak mnie wybrał, mnie namaścił do tego. I rzeczywiście Bóg wybrał go. I rzeczywiście Bóg namaścił go, aby poszedł i zaniósł poganom Ewangelię. Może zapomniał dodać do tego, ile go to kosztowało, jak wielkiego przełomu musiał dokonać w jego sercu, by przekroczyć próg tego setnika i tam zanieść temu domowi zbawienie, ale o tym mówimy na środowych nabożeństwach. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. Oto znakiem rozpoznawczym dla Piotra było to, że on zobaczył, że Bóg nie zatrzymał swojej ręki, że nie powstrzymał swego błogosławieństwa dla tych ludzi, ale dał im swego ducha. I moglibyśmy to od razu odnieść do nauczania apostoła Pawła do 8 rozdziału, który mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I rzeczywiście potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Jego mocy, która przewyższa wszystko. Potrzebujemy, aby to On zburzył wszystko i na nowo zaczął budować w nas. I w tym momencie znalazł się Kościół. Gdyby nie rozpoznali tego głosu i później nie tylko On, ale stanęli inni bracia, którzy powołali się również na Stary Testament, mówiąc, przecież pamiętacie, że Bóg powiedział już dawnymi czasu, że odbuduje dom Dawida, że go podźwignie z ruin, aby powstali ludzie i szukali Pana, a także wszyscy poganie. A więc Bóg już to objawił wcześniej, ale oni musieli teraz do tego dojść i postanowili napisać list, który przekażą poganom. List pełen zachęty. List, w którym mówią o takich tylko niezbędnych rzeczach, które człowiek potrzebuje przestrzegać, aby żyć w społeczności. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem, Barnabą, wybranych spośród siebie mężów, Judem zwanego Basabaszem i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo. Apostołowie i starsi bracia braciom. Pięknie, prawda? Bracia braciom. Pochodzącym z pogan w Antiochii, Syrii, w Cylicji posyłają pozdrowienia. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i zburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanym naszym Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa. Wysłaliśmy tedy Judem Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Amen. Proste. Słowo przekazane z miłością, z autorytetem. Wiecie, zanim dojdziemy do tego, że oni mówią, postanowiliśmy kto? Duch Święty i my. My ludzie ewangelicznie wierzący lubimy kolejność. Kiedy mówimy o chrzcie, to mówimy, uwierz w Pana Jezusa, ponieważ Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Lubimy kolejność. I tak samo w życiu powinniśmy polubić tą kolejność, która mówi, postanowiliśmy Duch Święty i my. To oznacza, jak przodującą rolę w życiu pierwszego Kościoła i powinien mieć w naszym, ma Duch Święty, Jego wola i Jego objawienie. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na te niezbędne rzeczy. Mówi, po pierwsze, aby wystrzegać się tego, co zostało ofiarowane bałwanom. Jako ewangeliczni ludzie, za absolutnie wolą Bożą możemy uznać, że Bóg nie chce, żebyśmy mieli cokolwiek wspólnego z tym, co służy kultowi. On nie chce tego. Nie chce. Nie chce, żebyśmy służyli Panu i innemu Panu, z małej czy z dużej litery. On nie chce, żebyśmy uczestniczyli w czymś, co cieniem kładzie się na Jego chwałę, na Jego łaskę, na Jego moc i może być zabarwione czymś, co jest rzeczywiście niebezpieczne dla naszego duchowego życia. Chce, żebyśmy z tym zerwali raz na zawsze. Żadnych podobieństw, wizerunków i innych rzeczy. Mówię to też otwarcie, ponieważ myślę, że każdy z nas może to przypisać jakimś formom, rzeczom religijnym, które są związane z życiem ludzi. Nawet pewnego dnia pamiętam, jak spotkali mnie ludzie z ruchu Hare Krishna. Ktoś z was spotkał kiedyś takich ludzi na ulicy? Śpiewają taką mantrę, która wbije się w twój umysł i później jedziesz jeszcze przez godzinę, to rozbrzmiewa w tobie. I spotkałem ich kiedyś na targu i rozdawali orzeszki. No, poczęstunek, to jest mały orzeszek, który można sobie po prostu chrupnąć. Myślę sobie, no dobrzy ludzie, prawda, dają komuś orzeszek. Tylko dowiedziałem się, nie wiem czy wy wiecie, nie dlatego, że chcę was ostrzec, bo może w nieświadomości to zrobicie, więc myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, ale ja dowiedziałem się, że oni dają te orzeszki w nadziei, że jest to ziarno, które ja łyknę, wraz z tym powstanie źródło w moim życiu, które zacznie owocować ich nauką. Mały orzeszek, taka niewielka rzecz, ale oni wierzą, że kiedy ja to połknę, to nie tylko przeleci przez mój organizm, ale że stanie się ziarenkiem, które zacznie przynosić owoc tej nauce, którą oni szerzą. I jak myślicie, wziąłem to ziarenko, czy nie wziąłem tego ziarenka? Kto z was uważa, że wziąłem? Jak wy mnie słabo znacie. Ja przecież mówię, że ja wiedziałem, że nie. Podziękowałem grzecznie. Ale gdybym nie wiedział, to prawdopodobnie bym wziął, podziękował, schrupał i pewnie by przeleciało. Ale w tym momencie nie chciałem, ponieważ wiedziałem, z jaką teologią to się wiąże. I nie chciałbym, żeby cokolwiek takiego miało miejsce. Żebyśmy nie mieli nic wspólnego z tym, co nieczyste. Ale też jest tutaj taki fragment, który mówi z tym, co jest niemoralne, z tym, co jest związane z nieczystością seksualną. Bóg nie chce, aby jakiekolwiek Boże dziecko miało z tym cokolwiek wspólnego. I zdarza się, że ludzie przychodzą z zewnątrz i chwała Bogu za to, ponieważ to miejsce jest dla każdego, ponieważ tutaj Bóg chce dokonywać zbawienia, ale przychodzimy z przeszłością, prawda? Przychodzimy z jakimiś obciążeniami związanymi z naszym życiem. I powiedzmy, że pojawia się, nie wiem, on i ona i żyją w związku bez ślubu i nawracają się i dzisiaj wyszliby tutaj na środek, modlimy się o ich zbawienie. Co mają zrobić? Co ma zrobić moja siostro i mój bracie? Czy masz pozostać w tym stanie, w którym jesteś, iść do domu i powiedzieć, nic się nie stało? Widzisz, tu już nie chodzi o to, że masz teraz pytać Pana Boga, co mam zrobić, ponieważ zostało ci to objawione, co masz zrobić. Masz wrócić do domu i masz dwie możliwości. Albo ten związek stanie się formalny, prawny, zgodny z tym, jak powinien funkcjonować, albo musicie się rozejść. Ponieważ jeżeli chcesz budować swoje życie z Jezusem, to musisz podjąć bardzo bolesne, bardzo trudne decyzje. Nie możesz nakłaniać Boga tylko do swojego życia i mówić, że taka jest Jego wola. Ale musisz zgodzić się z Jego wolą i powiedzieć, Panie, jestem gotowy zapłacić cenę, która się z tym wiąże, prawda? Są rzeczy, o które nie musimy pytać Boga, ponieważ one zostały nam objawione i problem nie jest w tym, żeby je z tego fragmentu wyciągnąć, tylko może w tym, żeby zastosować w naszym życiu. Słowo Boże nie pyta się, czy mamy kraść, czy mamy nie kraść, tylko mówi, jeżeli ktoś kradnie, to niech kraść przestanie. ale też i dobre rzeczy. Nie musisz pytać, czy ma się modlić o zbawienie tego człowieka, czy nie, ponieważ Boże Słowo objawia nam, że On chce, aby każdy uzyskał zbawienie. A więc robię dobrze, kiedy modlę się o zbawienie czyjeś, ponieważ taka jest wola Boża. Wiem, że wolą Bożą też dla każdego Jego dziecka jest to, żebyśmy byli pełni Jego Ducha, to żebyśmy wykonywali Jego dzieła. Być może po drodze będzie to precyzował w naszym życiu, kiedy nauczymy się słuchać i rozpoznawać ten głos, aby realizować go. Ale jakby kluczem do tego jest to, że przyjmujemy tą świętą zasadę, że postanowiliśmy. Zobaczcie, oni debatowali, oni rozmawiali, oni być może nawet toczyli spory, ale modlili się w tym czasie, wołali do Boga, Bóg objawił swoją wolę i postanowiliśmy Duch Święty i my. I my chcemy odkrywać Jego wolę. Prawda, że tak? Chcemy ją realizować w naszym życiu. I obiecuję wam, że to, co Bóg postanowi dla naszego życia, będzie lepsze niż to, co my zapragniemy, nawet w najszczerszych i najgłębszych intencjach, jakie możemy mieć dla siebie i może dla innych. Zgódź się z Bożą wolą, przyjmij Jego słowo, żyj zgodnie z Jego powołaniem. I post również służy temu celowi, aby następowały w nas zwycięstwa, gdzie do tej pory odnosiliśmy porażkę. Przecież nie jest Bożą wolą, żebyś ginął gdzieś w jakimś nałogu. Nie jest Jego wolą, żebyś był od czegoś uzależniony i mówił, o tak już musi być. Nie, tak nie musi być. Wołaj do Boga, a On przyjdzie w mocy swego słowa, On przyjdzie ze swoim poselstwem i zmieni twoje życie. Całkowicie zmieni. On ma moc zmieniać nawet życie narodów. Całych narodów. On ma moc zmieniać życie kościołów, całych kościołów, kiedy postanowimy, że Jego wola będzie ponad naszą. Mówię te słowa i drżę, ponieważ wiem, ile one kosztują. Ponieważ wiem, jak one bolą. Ponieważ wiem, jak trudno jest je realizować. Postanowiliśmy Duch Święty i my. Chyba mój czas łaski się kończy. Będę musiał przejść do Starego Testamentu, żeby zakończyć jeszcze pewnymi ilustracjami. Oto Mojżesz, pokorny sługa Boży, wędrując wraz z narodem izraelskim przez pustynię, stawał w miejscu potrzeby. Jak myślicie, czego najbardziej potrzeba na pustyni? Ale wy inteligentni jesteście. No, zaszczyt przemawiać do takich ludzi. I Pan przemawiał do Mojżesza, w jaki sposób wydobyć wodę na pustyni. I zawołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć, Panie, z tym ludem? Jak wiecie, zawsze jest ktoś winny. Zawsze był Mojżesz albo pastor jest winny. I dlatego Mojżesz stawał między Bogiem a ludem. Mówi, co mam począć z tym ludem? I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś w Nil i idź. I oto ja stanę przed tobą na skale tam, na Chorebie i ty uderzysz skałę i wytryśnie z niej woda. I jak myślicie, wytrysnęła woda czy nie? Nie musimy głosować. Wytrysnęła woda ze skały. Uderzył w nią, ponieważ tak powiedział Pan. Ponieważ taka była jego wola. I lud mógł napić się tyle, ile tylko potrzebuje. I nie zabrakło im wody. Ale ta historia nie kończy się. Ona lubi się powtarzać. Jeżeli nie wyciągamy lekcji z historii, to będziemy niezmiennie lekcje czy błędy historii powtarzać w naszym życiu, prawda? I drugi raz staje lud w podobnej sytuacji, w podobnej potrzebie. I znowu Mojżesz staje przed Bogiem. I Pan powiedział do niego, przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Czy widzicie różnicę? Za pierwszym razem mówi co? Uderz, a za drugim razem mówi, przemów. A co robi Mojżesz? A Mojżesz rozpędził się i zamiast przemówić, uderzył. Jakby rutynowo postąpił, nie pytał się, znaczy pytał się, bo Bóg odpowiedział, tak, więc usłyszał, ale jego emocje zagrały tutaj rolę główną. rozpędził się, uderzył. Wiecie, jakie konsekwencje poniósł on i inni, że nie wszedł do ziemi, którą zobaczył, ale nie wszedł do niej. Widział jej piękno, widział jej żyzność, ale nie wszedł do niej. Dlatego, że nie wykonał w pełni Bożej woli. Wydaje się, że ta sama sytuacja w dwóch różnych okolicznościach zupełnie inaczej wygląda, ponieważ Bóg mówi, tu uderz, a tu przemów, tu uderz, a tu przemów. I żeby słuchać Bożego głosu, potrzeba otwartego serca, ale potrzeba też pokornego serca, potrzeba wyciszonego serca i post i modlitwa są do tego najlepszym narzędziem. Ludzie czasami przychodzą z już jakimś postanowieniem, mają swoją wolę, mają swoje pragnienia i kiedy rozmawiamy i cokolwiek próbuję im powiedzieć, mam wrażenie, że tak emocjonalnie są nakręceni, że cokolwiek bym nie powiedział i tak zrobią po swojemu. I nauczyłem się w życiu tej zasady, że z emocjami trudno jest dyskutować. Naprawdę trudno. Trudno jest objawiać komuś Boże prawdy, kiedy oni emocjonalnie są bardzo zamknięci. Moja siostro, mój bracie, postanów, że Duch Święty i ty, nie ty i to, co chcesz, a później Duch Święty niech to pobłogosławi, tylko to, czego chce On. Mówię to w pierwszej osobie, ponieważ tak powinienem czytać Boże Słowo. Rozpoczynam też od moich myśli, od mojego serca, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy mogli tą zasadę przyjąć w naszym życiu, aby Jego wola mogła się realizować. Mam nadzieję, że dzisiaj nawet sam fakt, że tutaj jesteśmy, jest przejawem tego, że On jest razem z nami i On nas tu przeprowadził. Inna historia dotycząca Abrahama i Lota. Byli ze sobą spokrewnieni, jak wiecie, i w pewnym momencie błogosławieństwo, które otrzymali od Pana, sprawiło, że musieli się rozejść. To trudne nawet trudno wytłumaczyć, ale mieli tak wiele dobra, że nie mogli wypasać owieczek na jednej łące, ponieważ było zbyt małe, a potrzeb było zbyt dużo. I Abraham powiedział do Lota, to wybierz sobie miejsce, gdzie będziesz. I Lot, podniósłszy oczy swoje, widział, że cały okrąg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Alleluja. Spojrzał i mówi, o, chyba się Abrahamie pomyliłeś. Ja pierwszy wybieram. Ta ziemia będzie moja. I poszedł. Lecz nie zwrócił uwagi na to, że ludzie, którzy tam mieszkali, byli źli. Wiecie, możesz kupić sobie piękny dom, mieszkanie, ale sąsiedzi mogą ci zatruć życie. Wartość twojego domu może spaść. Słyszałem historię, u nas się to nie zdarza, ale pewien brat kupował mieszkanie w Norwegii. W zasadzie nieduże mieszkanko w jakiejś takiej kamienicy, która jeszcze tak szczególnie nie wygląda, ale kupował je i mówi, wiesz co, mówi, to nie jest tak, że mogłem sobie kupić mieszkanie. Lokatorzy musieli się zebrać i zagłosować, czy oni chcą, żeby mi to mieszkanie zostało sprzedane. Ponieważ wiedzieli, że jeżeli ktoś niewłaściwy się tam pojawi, może sprawić, że zatruje życie innym. I wartość tego budynku zacznie spadać. A więc prześwietlili go, czy pracuje, czy nie jest karany, czy nie jest alkoholik i wszystkie te rzeczy wybadali. Chyba nie znali go doskonale, ale dobrze, łaska jest nad wszystkim. I na pewno poprzez jego obecność wartość wzrosła, a nie zmalała, ale tak to się czasami odbywa. Mówię, nie tylko ważne jest to, co zobaczą nasze oczy, ale o wiele ważniejsza jest atmosfera. Ktoś powiedział, że lepsza kromka suchego chleba, a przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, przy tym kłótnia. Kto to powiedział? Salomon. Do kogo? Do pastora. Powiedział to do nas. A później Abraham poszedł w miejsce, do którego Pan go poprowadził. Abraham zamieszkał w ziemi kananejskiej i rzekł Pan do Abrama, po odłączeniu się od Lota, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, w którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Wiecie, jaka teologia przyświecała Abramowi w tym momencie? Że gdziekolwiek będzie, to najważniejszą w jego życiu jest to, żeby był razem z nim Pan. Nie to, co widzą jego oczy, nie to, co pragnie i pożąda jego serce, ale to, czego chce Pan. I abyśmy taką zasadą mogli kierować się też jako Kościół, żebyśmy mogli kierować się nią w naszym indywidualnym życiu, w naszym postępowaniu, w naszych decyzjach. Chciałbym jeszcze przytoczyć jedną historię, gdzie Paweł i Sylas zostali uwięzieni z powodu tego, że z pewnej kobiety wygonili ducha wieszczego i dobrze zrobili, ale zapłacili za to cenę, że zostali umieszczeni w więzieniu. O północy zaczęli śpiewem wielbić Boga i w tym momencie bramy więzienia się otwarły, a więzy zostały zerwane tych, którzy tam przebywali. I to była wspaniała okazja, żeby uciekać. Bramy się otwierają, mury się trzęsą, więzy spadają, więc uciekajmy. Ale tak nie postąpili ci dwaj Boży mężowie, tylko czekali. Nie zawsze to, co Bóg czyni, wydaje się okazją, dopóki nie poznamy w pełni Jego woli. Nie zawsze otwarte drzwi są po to, żebyśmy przez nie szybko przemknęli, ale musimy jeszcze wiedzieć, czy Bóg nie chce w tym momencie uczynić coś więcej. I znalazł się tam ten strażnik więzienny, który zobaczył, że oto więzienie jest otwarte, więźniowie uciekają, więc zdobył miecza, chcąc skończyć ze swoim życiem. I tylko dlatego, że ci dwaj mężowie Boży mieli na tyle pokory, żeby tam zostać i nie skorzystać z nadającej się okazji, ale posłuchali gdzieś tego wewnętrznego głosu, przez który Bóg do nich przemawiał. I wtedy apostoł Paweł powiedział do tego człowieka: nie czyń sobie nic złego. Mówi: uwierz później w Pana Jezusa, bo on pyta, jak mogę być zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom, bo tak wygląda Boże kierownictwo. Nie okazja, którą wykonujemy, ale ten wewnętrzny głos, który prowadzi nas do celu, do właściwego miejsca. Bóg wie, gdzie nawet powinniśmy pracować. On wie, co powinniśmy robić. On wie, z kim powinniśmy połączyć nasze życie. On wie, gdzie powinniśmy duchowo wzrastać. On zna nas lepiej. Dlatego wołaj, módl się, pość, jeśli trzeba, żeby usłyszeć i być pewnym tego głosu, by nie podjąć złych decyzji. Może widzimy to po latach, po 10, 15, gdy nawet ewangeliczne małżeństwa się rozpadają, gdy ludzie podejmują złe decyzje, ale jeżeli słuchamy Bożego głosu, jeżeli jesteśmy Mu wierni, jeżeli jesteśmy w tym wytrwali, to zawsze będzie rodzić się w tym piękne świadectwo dla Bożej chwały. Amen. I my również chcemy być Kościołem, który odkrywa Bożą wolę i czas postu jest tym czasem, kiedy chcemy usłyszeć i realizować, czy jest cena do zapłacenia. Tak, ale jesteśmy gotowi ją uiścić, żeby tylko Jego Królestwo mogło się rozwijać, by Bóg mógł błogosławić każdego z nas, by mógł wchodzić w domy nasze z pełną mocą i łaską, dokonując swojego zbawienia. Alleluja! Alleluja! Może przed Tobą jest jakaś decyzja, może masz jakieś plany, które chciałbyś realizować, ale pozwól, że to będzie Duch Święty i Ty. Kiedy myślę o tej sytuacji z apostołem Pawłem i o tej wolności, którą otrzymali, to pomyślałem sobie tak, że najlepiej wykorzystana wolność w moim życiu to poddanie mojego życia pod kierownictwo Duchowi Świętemu. Najlepiej wykorzystana wolność, którą On mi daje w dniu zbawienia, w dniu napełnienia swoim duchem, w dniu, kiedy przychodzi Jego łaska, to pierwszą decyzją mojego życia jest to, że poddaję teraz moje życie pod Jego kierownictwo, ponieważ ja nawet nie wiem, jak z tej wolności korzystać, ale On wie lepiej. I On mnie kocha, i On się o mnie zatroszczy. Wiecie, marzę, że nasz Kościół będzie się rozwijał i nie będzie granic, które będą go ograniczać. Granic tradycji, kultury, formy. Ale czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę naszej wygody, naszej pozycji, naszych ambicji, naszych przyjemności? Czy jesteśmy gotowi je złożyć na ołtarzu, by to On, Duch Święty, wszystkim pokierował? Nawet wiedząc, że w tych sytuacjach może pojawić się coś trudnego dla nas, gdy On wkroczy i zacznie je realizować. Czy jesteś gotowy, mój bracie, moja siostro, czy jesteś gotowy? Gdyby dzisiaj na tym miejscu była tylko jedna osoba, tylko jedna osoba, która przyszła na to miejsce z sercem, w którym pojawiła się zła myśl, tak jak w życiu tego człowieka, który planował zakończyć swoje życie. I gdyby całe to nabożeństwo miało się sprowadzić tylko do tej jednej modlitwy albo do tego jednego słowa, które chciałbym przekazać, nie czyń sobie nic złego, to już teraz chciałbym za to Bogu tak podziękować, że warto było tutaj być te 2 godziny i jeszcze chwilę, żeby Bóg objawił swój plan zbawienia dla tej osoby. Ale wierzę, że chce uczynić coś więcej, przyprowadził cię, aby uporządkować twoje życie, aby to Duch Święty i ty, Duch Święty i ty, w modlitwie i w poście, słysząc Jego głos, podporządkowując swoje serce i swoje myśli, realizować Jego plany, by mogła objawić się Jego chwała. Powstańmy.